szkody poniesie, lecz on sam zbawiony będzie jak tak jednak przez, jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi nie chlubi, niech się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Usiądźcie, proszę. Tak ostatnio rozmyślam o materiałach do budowy. I patrzę na te materiały ziemskie, które są przeznaczone do budowy mieszkań, do budowy domów, do upiększania. I gdy miałem ostatnią okazję tak budować, powiem, tymi materiałami, tak myślałem sobie, bo przyznam, że tak, no, tak jak ostatnio mówiłem na nabożeństwie tydzień temu, że było to takie męczące dla mnie, ale gdy myślałem właśnie o tych materiałach i o tej pracy, którą wykonywałem, to czułem się zmęczony, czułem się taki nieusatysfakcjonowany. I pamiętam, że kiedyś myślałem sobie w ten sposób, że tak jakby mówił do Pana: Panie, Ty mi nie musisz budować świątyni tam w niebie. Ja sobie sam wybuduję, tylko zabierz mnie tam do nieba. Ja już sobie wybuduję, ale myślałem tak dlatego i mówiłem tak dlatego, że przyrównywałem, tak jakbym wyobrażał sobie, że te materiały do budyni świątyni tej duchowej, tej niebiańskiej, tej w niebie, to takie materiały jak u nas na ziemi. Cegła, zaprawa. Myślałem sobie, no tak, w niebie może będzie troszeczkę lepiej, tam będzie dużo klejnotów, dużo drogocennych kamieni, tam będzie złoto, tam będzie srebro. Ale myślałem sobie, że sam bym sobie to wybudował. Mógłbym całą wieczność poświęcić na to, żeby wybudować sobie taki dom. Na pewno byłby to no, wspaniały, taki wystawny, bogaty dom z takich drogocennych kamieni, przez takiego drogocennego budulca. I gdy tak pracowałem i byłem zmęczony, pomyślałem sobie, że już nie chcę budować tam w niebie. Chcę, żeby Pan Jezus mi wybudował. I tak samo z tych drogocennych kamieni. Byłem, to nie jest narzekanie, ale byłem zmęczony i myślałem sobie, że łatwiej jest budować tymi materiałami duchowymi, które zanosimy przed tron Boży, a Pan Jezus sam dokonuje tej budowy w niebie. Ale czy jest łatwo, czy jest trudno, każdy z nas mógłby dzisiaj powiedzieć. Może jednemu jest łatwiej, drugiemu jest trudniej, ale na pewno jest to praca. I jesteśmy na tym padole ziemskim, jesteśmy na tym kamieniołomie, powiem tutaj na ziemi. Jesteśmy tymi kamieniami, które są obrabiane. A przeczytałem w pierwszej Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale, jeden tylko taki fragment, taki jeden werset. Siódmy werset szóstego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy świątyni nie było słychać w niej młotków czy siekiery, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. taki fragment, ale tak mnie zastanowił i prawdziwie pomyślałem sobie, że ten świat, ta ziemia tutaj jest tym kamieniołomem i ta praca, ta obróbka przez Pana Boga dokonuje się w naszym życiu. I to tutaj jesteśmy ociosani, tutaj jesteśmy przerabiani, tutaj jesteśmy selekcjonowani, czy nadajemy się na jakiś kamień może stropowy, czy gdzieś kamień jako jakiś kamień w filarze. Tutaj dokonuje się ta klasyfikacja, ten podział, ta obróbka i prawdziwie jestem wdzięczny Panu Bogu, że ta świątynia nie jest z materiałów tego świata. I tą pracą, jaką wykonujemy, wiele razy ciężką pracę w naszych walkach, w naszych doświadczeniach, w bojach, wtedy Pan Jezus zabiera te drogocenne, duchowe materiały i stawia nam prawdziwy dom niebiański tam poza chmurami, ponad chmurami, tam w niebie. Jest to o wiele piękniejsze, jest to o wiele donośniejsze, wieczniejsze, pewniejsze. Jest to lepsze niż to, co na ziemi. To nie znaczy, że teraz myślę sobie, że nie chciałbym mieć pięknego domu. Przeciwnie, chciałbym mieć piękny dom. A zresztą ja mam piękny dom. Ja mam piękny dom, najlepszy dom i dziękuję Panu Bogu, że tu na ziemi też mi dał dobry dom. Dał nam wszystkim, mamy gdzie mieszkać, mamy gdzie z głowę skłonić. A tam w niebie szykuje nam piękniejszy. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, pracujmy, dawajmy się obrabiać jako te kamienie, jako ten budulec, który poddaje się pod rękę mistrza, pod rękę budowniczego, aby ten dom niebiański był prawdziwie zbudowany z tych drogocennych kamieni, a nie ze słomy i z siana. Tak też chciałbym podzielić się taką refleksją, takim świadectwem, czymś, co przeżywam ostatnio, że tak ostatnio rozmyślam dużo o tym, że były w moim życiu doświadczenia, były w moim życiu takie naprawdę wielkie walki, takie mocne walki i dużo z nich było przegranych, były też walki zwycięskie, ale chodzi mi o te przegrane, że dzisiaj tak myśląc o nich mam bardzo wyrzuty sumienia i za każdym razem, gdy przypomnę sobie o tym, to tak w duchu modlę: Panie, przebacz mi, bo tak mocniej zdaję sobie sprawę z tego, że gdy te walki przychodziły, to byłem taki bliski Pana Jezusa tam w ogrodzie Getsemane, gdy On toczył ten bój żarliwy, taki naprawdę aż do krwi. Tam w ogrodzie Getsemane. Walka o życie i śmierć. I wiem, że ja wiele razy po prostu uchodziłem. Spałem, tak jak uczniowie. Byłem w ogrodzie Getsemane, ale spałem. I tak mi Pan to wskazuje. I z takim żalem patrzę na to i modlę się, aby gdy przyjdzie następna taka walka, gdy przyjdą takie mocne walki, naprawdę takie mocne walki, aby być naprawdę zwycięzcą. Bo właśnie w tych walkach, w tej walce na życie i śmierć okazuje się, czy jesteśmy braćmi Pana Jezusa Chrystusa, czy jesteśmy Jego przyjaciółmi, czy jesteśmy Jego braćmi, tak jak było wiele razy mówione z tego miejsca, że wtedy właśnie jesteśmy Jemu bliżsi, jesteśmy Jemu bliscy, gdy cierpimy tak, jak On cierpiał. A ja wiem, że wiele razy było tak, że uciekałem, że spałem, po prostu spałem. Były zwycięstwa, ale były też przegrane walki. I oby było ich jak najmniej, aby ich w ogóle nie było, tych walk przegranych. Tak myślę o tej bliskości z Panem Jezusem, że ta bliskość właśnie jest wtedy, gdy jesteśmy w tej walce i walczymy razem z Panem. Pan Jezus, znaczy nie walczymy, On za nas walczy, ale poddajemy się. pozwalamy na to i zwyciężamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Panu naszym Panu, dwa tygodnie nie usługiwałem. Półtora tygodnia temu był brat Darek, tydzień temu nas nie było. W ten czwartek Mariusz usługiwał. Kiedy wracaliśmy z Nowego Tomyśla w niedzielę, nie mówiliśmy nic o tym, że nie byliśmy na tym nabożeństwie. Po prostu tak mówię, nie będę mówił to, co czuję, że nie było mi w niedzielę. Ale miałem niedosyt. Ale nie rozmawialiśmy o tym z Karlą. Po wtorkowym nabożeństwie, chyba w czwartek rano, powiedziałem do Karli, mam ciągle niedosyt. Ta jedna niedziela sprawia to, że mam niedosyt, naprawdę. Karla mówi, ja mam to samo, ale nie chciałam nic mówić. Mówiłem, ale chyba dzisiaj po czwartkowym nabożeństwie już to będzie zapełnione. Cieszę się z tego, że tak jest. Jedną niedzielę nas nie było. Oczywiście tam byliśmy na nabożeństwie, tam też usługiwałem. Nawet miałem ten czas, że mogłem sam usługiwać, ale nie chciałem, trochę nawet się śpieszyłem, bo miałem te 35 minut. U nich tak jest, a jeżeli jeden usługuje, to ma więcej, ale już nie chciałem być egoistą, chciałem kogoś też tam posłuchać. I tak pomyślałem sobie, przecież mógłbym. Dlaczego ja mam taki niedosyt? To jest nieobecność. Jeżeli jesteśmy nieobecni w rodzinie, to Duch Święty będzie tak sprawiał, że będziemy czuli niedosyt. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak to czuję. Mi się wydawało, że być może po którymś tam kolejnym razie już tego nie będzie. A powiem, to jest jeszcze większe. Także jeżeli ktoś nie ma niedosytu, jeżeli jest raz czy dwa na niebożeństwie, jeżeli nie masz, nie czujesz się w jakiś sposób ubogi, no to nie jest tak do końca prawdopodobnie dobrze. To prawdopodobnie w tej rodzinie duchowej nie tak się czujesz. Niedobrze się czujesz. To nie znaczy, że ta duchowa rodzina jest niedobra. Znakiem tym, że coś w twoim życiu jest nie tak. To znakiem tym, że ty nie jesteś członkiem jeszcze tej rodziny, takim prawdziwym członkiem. Wszystkie moje ostatnie, takie jak sobie przypominam, usługi zaczynałem zawsze od pytania. Zawsze zadawałem wam pytanie. Nie wiem, czy wam to się podobało, czy nie. I może ktoś powiedzieć, to są pytania na przykład nie na miejscu. Po co pytać się o banalne rzeczy? Na przykład bym zapytał się, nie, to tylko nie będę się dzisiaj pytał, to jest odnośnie tego, że się nieraz pytam. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś człowiekiem wierzącym? Jest to mądre pytanie? Warto takie pytanie zadawać? Pan Jezus kiedyś Piotra się zapytał. Piotrze, miłujesz mnie? Prawda? Mądre pytanie. Żona się mnie z męża pyta. Karla mi się często pyta. Kochasz mnie? A ja zawsze pytam tak. Ale że kocham. Ale i tak można odpowiedzieć. Ale niech to pytanie jeszcze raz powtórzy. Piotr, kochasz mnie? To możemy sobie pomyśleć, wtedy znowu się mnie czepia na przykład. Ale jeżeli takie pytanie nagle jeszcze raz tak padnie i my, powiem, nie zbagatelizujemy tego, ale podejdziemy do tego poważnie, to zastanowimy się, jak bardzo kochamy. Jeżeli się mocniej zastanowimy, to nagle pomyślimy nie tym, jak bardzo kochamy, tylko w czym jeszcze jesteśmy niedoskonali. Prawda? Na pewno nam to przyjdzie. Mariusz ostatnio powiedział tak bardzo ładnie, że rozkoszuje się tą ciszą sumienia. I może za dwa tygodnie Mariusza zapytam się, Mariusz, dalej masz tą ciszę sumienia? I co, i Mariusz powinien powiedzieć, słuchaj, czepiasz się mnie? Na przykład? To nie jest czepianie się, drodzy. I to jest piękne, że on to ma i ma. Ale czyż może na tym już pozostać sobie? Mam ciszę sumienia. Uspokoiłem, pewne rzeczy załatwiłem i rozkoszuję się tą ciszą sumienia. Sumienie mnie nie oskarża, prawda? Ale czy mogę się tym już zadowolić i powiedzieć, prawda? Mogę? Nie mogę. Powiem, ta cisza u Mariusza to powoduje pewien niesamowity hałas, a może to tak jak w innych uszach, to jest jak startujący samolot na dopalaczach. U diabła to powoduje. Ta cisza diabła niepokoi, mało niepokoi. On się wścieka dosłownie i mówi, i za wszelką cenę będę chciał zniszczyć tą ciszę sumienia. I on nie. Ale ktoś może powiedzieć, no ale ja już jestem, sprawę mam załatwioną, prawda? A diabeł mówi, i dobrze, i tak myśl. Zobaczysz, jak długo będzie. Mój, patrz ty, który stoisz, abyś nie upadł. Ja wam kiedyś mówiłem o tym, że w pewnych kwestiach mi się wydawało, że już jestem. Już osiągnąłem pewien pułap. I szybko mi Pan Bóg pokazał, że to nie jest tak. I teraz to mnie to nauczyło tego, że jeżeli w pewnych rzeczach mi się wydaje, że już jestem taki dosyć mocny, wydaje mi się, to już tak nie myślę, że jestem. Mówię, ale to już nie jest tak, że ja się czuję mocny. Mój Boże, jeżeli jestem, to powiem, w tych dziedzinach chyba jeszcze więcej starania dokładam, żebym czegoś nie stracił. Diabeł tylko czeka, abyśmy osiągnęli pewien pułap i zadowolili się nim. I mówi, i to już załatwiłem. I mówi, no i tak sobie myśl. Niechaj nikt, Krzysiu czytał, niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was wydaje się, że jest na tym świecie mądry. Niechaj nikt się nie oszukuje. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożowania godzin nędzasz w biedach ślepy i goły. Jeżeli czujemy się w pewnych kwestiach silni, to już jest potknięcie, to już niedługo przyjdzie upadek. To nie znaczy, że jestem ciągle i będę mówił, że jestem do niczego. Nie. Tylko uważaj na... Ogólnie Waldek jest postrzegany chyba jako dobry pastor. A ja bym jako brat mogę, ale nie pytam się ciebie. To jest tylko taki przykład. I powiedział, Waldek, jesteś dobrym pastorem? No i byłoby pierwszy, ale bym zapytał się, Waldek, jesteś naprawdę dobrym pastorem? Waldek mówi, na co jestem zły? Ja nie mówię, że jesteś zły, ale czy jesteś dobry? I na pewno pomyślałby sobie wtedy, w czym... Nie w tych rzeczach, które być może, że jest dobre, ale pomyślałby, w czym jeszcze jest. To jest człowiek, później idzie za tym, oczywiście człowiek skromny i który się boi Boga, pomyśli, co mi jeszcze, i jeżeli samokrytycznie spojrzy w siebie, zobaczy, że pewne rzeczy jeszcze są nie tak. Naprawdę. I to nie jest ujmą czy wstydem przyznać się do pewnych rzeczy. Pan Jezus pytał się Piotra, Piotrze, trzy razy go się zapytał, czego miłujesz? Czy mnie miłujesz, Piotrze? Prawda? Trzy razy zapytał się, po co się Pan Jezus pytał? Aby się Piotr głębiej zastanowił, aby głębiej wniknął, na czym polega w ogóle ta miłość. I czy ty rzeczywiście naprawdę mnie miłujesz? I dzisiaj bym zapytał się, jesteś chrześcijaninem? Tak, jestem chrześcijaninem. Jestem wierzący. Ale wniknij, co to znaczy, jakby Pan Jezus zapytał się, jesteś wierzącym człowiekiem? Jeżeli się Pan Jezus mnie pyta, no to coś jest chyba nie tak. Czy rzeczywiście jestem w pewnym słowa tego znaczeniu wierzący? I nie zadawalaj się tym, że jesteś wierzący. A jestem wierzącym, jestem chrześcijaninem. Bo może tylko z nazwy jestem chrześcijaninem, czy jestem człowiekiem wierzącym. Faryzeusze też byli, mienili się być ludźmi wierzącymi. Inaczej. Martusia jest studentką, o Boże, to jest kosmiczna nazwa, nie wiem. Ale... No, jest studentką medycyny, ale nie jest. Ma inną taką nazwę kosmiczną, to dzisiaj są wymyślone, ale jest. I Martusia mówi, jestem studentką medycyny. Czy Martusia jest lekarzem? Nie. Prawda? Nie jest jeszcze lekarzem. A czy będzie lekarzem? Jak? Może. Właśnie. To nie znaczy, że będzie lekarzem, prawda? Może nie skończy tych studiów. I wtedy właśnie jest warto zastanowić się, bo ilu ludzi odpada, prawda? Marcin, nie ma Marcina, właśnie jest na studiach, chyba jest na piątym roku, już nie pamiętam, czy czwarty, czy piąty rok. I zaczynało ich mnóstwo ludzi, jakaś tam określona liczba. I kiedyś tak rozmawialiśmy, mówi, że w tej chwili już jest chyba 1/3 tylko pozostała tych ludzi na tym roku. Ale wszyscy zaczynali. I wszyscy byli studentami. I w dalekiej przyszłości widzieli siebie, no, jak skończą, prawda? I trzeba wniknąć, a dlaczego oni odpadli? Dlaczego nie odpadli? Jednemu się może nie spodobał w ogóle ten kierunek po jakimś czasie, drugi coś tam zawalił, może ożenił się, wyjechał. Nie wiem, różne są przyczyny. I nie wszyscy, proszę. O, na przykład. Poznał żonę, przyszło mnie. I i nie zostanie. Także warto jest sobie zadać konkretne pytanie. Powiem tak, warto jest sobie zadać pytanie pozornie banalne. Pozornie. Ale to nie jest banalne pytanie. To nie jest. Czy jestem wierzącym człowiekiem? Jestem, ale czy naprawdę jesteś człowiekiem wierzącym? Czy jesteśmy, czy... później w takich kryteriach Biblii zobaczyć, jaki jestem naprawdę. Słowo, Dawid mówi, prześwietl mnie Boże, prawda? Doświadcz mnie, przeniknij mnie. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Dawid? Co za głupotą gada? Jaką drogą zagłady kroczył, prawda? Warto jest sobie nieraz naprawdę zadać takie pytanie i kiedy sobie zadajemy pozornie banalne pytania, to nie myślmy, że one są banalne. Pan Jezus zadawał naprawdę proste pytania. Zadawał. I one nie były bynajmniej głupie, czy nie. One pobudzały i wtedy człowiek zastanawiał się. Człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście jestem człowiekiem wierzącym, czy jestem chrześcijaninem. Także jak ci zadaję pytanie i ostatnio zadawałem pytanie, czy ufamy naszemu Panu. To nie znaczy, że my nie ufamy, ale na ile ufamy, prawda? Na ile ufam i na ile jestem wierzącym. Tą pieśń, co śpiewaliśmy, ugnij mnie, prawda? Ja wiem, że ktoś w naszym zborze długi czas nie mógł tego śpiewać. Ja, kiedy ją śpiewam, ja zawsze mam pewien dylemat, naprawdę. Ale mówię, no i teraz bym zapytał się, czy ktoś z nas się nie ugina? Wątpię, czy by ktoś chciał się odważyć, ale czy uginasz się? I tam na przykład jest tej pieśni o ugnij mnie, jak zboża łan. Moją wolę pod Twoją wolę chcę. Ugnij moją wolę. I teraz, czy rzeczywiście ja się uginam przed Bożą wolą? Uginasz się? Tak we wszystkim już się uginasz? Każdego dnia się uginasz? Bóg mówi ci, postępuj tak czy tak. I tak we wszystkim oddajesz się Bogu? Wszystko od rana do wieczora i w nocy pod Bożą wolę poddajesz? To nie znaczy, że mamy powiedzieć, no i co z tego? To chyba nie warto, bo w ogóle nie wiem, jak ja mam postępować. Nie. To nie znaczy. To, że Pan Jezus pytał się Piotra, między innymi, czy mnie miłujesz, nie dlatego, żeby mu zarzucić, Piotrze, ty jesteś do niczego. Nie. Tylko, żeby Piotr zdał z tego sprawę, jeżeli mówi, że miłuje. Co to znaczy miłować? I masz miłować. I Piotr miłował. Nie. Miłował Pana Jezusa, ale przede wszystkim miłował Kościół. Miłował braci i sióstr. Umiłował tą drogę, którą Pan Jezus Chrystus szedł. We wszystkim właśnie swoją wolę poddawał. To jest miłość prawdziwa. Miłość do żony to jest to, że dbam o moją żonę, prawda? O dom, o dzieci, nie robię przykrości i tak dalej. To nie jest tylko to, że ja powiem, kocham i kwiatka przyniosę na jakiś tam, prawda, dzień. Nie. To jest od rana do wieczora okazywanie miłości. To jest na prośbę żony nigdy nie odpowiedzieć nie. Kiedyś tak powiedziałam, że mi się to udało. Nie wiedziałam, że tak jest, ale rzeczywiście nigdy nie odmawiałem jej. I w ogóle, i odwrotnie oczywiście, i odwrotnie. To jest właśnie miłość, prawdziwa miłość. Nie robić przykrości, nie być złośliwym, nie być... I w ogóle. To jest prawdziwa miłość. Czy jestem chrześcijaninem? Czy jestem człowiekiem wierzącym? Jesteś wierzącym człowiekiem? Czy wierzysz we wszystko, co ci Jezus mówi? Wierzysz we wszystkie obietnice? Czy wierzysz też we wszystkie napomnienia, to co Pan Jezus mówi? Albo jeżeli Pan Jezus mówi o sądzie, o tym, jeżeli będziesz to, a wierzymy w to, no jak Pan Jezus jest taki miłosierny, nie może nic takiego zrobić nam. Pan Jezus nie chce. Ale mówi, ale się pyta, czy miłujesz mnie? Dzisiaj przeczytam taki krótki fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Miałem kilka innych tematów, a wczoraj, nie wiem, przyszedł mi taki dziwny. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Od 20 wersetu do 24. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy się w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wychodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Ten akurat fragment, ten, który przeczytałem, się tyczy dokładnie tam. To jest w innych Ewangeliach też jest, to jest dokładnie o czasach ostatecznych. Ale ten fragment tyczy się Jerozolimy i tego 70 roku, co się stało w Jerozolimie. Gdy zaś użycie Jerozolimy otoczono przez wojska, wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. Czy mogli mieszkańcy Judei? Dziwną rzecz Pan Jezus powiedział, prawda? Wtedy niech mieszkańcy uciekają. Wiemy, że Jerozolima została otoczona. Jak mogli uciec? Nieraz tak, ja wiem, wielu ludzi docieka i nieraz nawet mało tego usłyszałem, że Biblia jest niespójna, czy niedokładna, nawet ktoś tak się... Ale to Słowo Boże o takich pisze w sposób jednoznaczny. Ale przeczytam taką pewną nieciekawostkę. Jest to wzmianka historyczna i prawdziwa, że nim Tytus z Pacjanem otoczyli w 70 roku Jerozolimę, ktoś wcześniej, 3 lata wcześniej, ktoś przyszedł, był to Gajus, też rzymski dowódca, otoczył Jerozolimę, mógł ją zdobyć i wyobraźcie sobie, z niewiadomych przyczyn, nagle wycofał się, po prostu odpuścił sobie. I wtedy w tym czasie, w tym okresie chrześcijanie opuścili Jerozolimę. Po 3 latach przyszedł Tytus i Wyspazjan i otoczyli. I później stało się to, co tu Pan Jezus mówi. Ja tak zastanawiałem się, gdzie ci chrześcijanie, gdzie zbór jerozolimski, prawda, czy oni też zginęli, ale jednak 3 lata wcześniej przyszedł, jeden z dowódców, ten Gajus, otoczył, mógł ją zdobyć i wycofał się. I nikt nie wie, dlaczego się wycofał. Ale Pan Jezus wiedział, dlaczego on się ma wycofać. I wiedział, że tak będzie. To był sygnał dla ludzi, wierzących ludzi. Wycofajcie się. To, co Pan Jezus mówi. Pan Jezus dba o swoje dzieci i wie, i wie. I wiemy, co się później stało. I to jest takie dziwne, że gdyż te dni te to dni odpłaty. Tak mówi Pan Jezus, mówi, to są dni odpłaty. I wiemy, co spotkało całą Jerozolimę. I wiemy, co spotkało Żydów. Od tamtego czasu już nie mieli swojego państwa. Rozproszyli się. Kroniki podają, że około 100 tysięcy Żydów poszło w niewolę. Tu też właśnie pisze o tym, ale że pójdą w niewolę do Egiptu i tak dalej. A większość z nich zginęła na igrzyskach, na arenach. I wiemy, jak ginęli. Przyszedł dzień odpłaty. Bóg mówił im wiele razy. Mówił im o skutkach posłuszeństwa i skutkach jeszcze do Mojżesza. Jeszcze Mojżesz mówił, jest to napisane chyba w 5 księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, o skutkach posłuszeństwa. I tam jest, jeżeli będziesz przestrzegał, to będzie błogosławione twoje wyjście i tak dalej, i tak dalej. A tam jest później też powiedziane, a jeżeli nie będziesz przestrzegał moich, i tam są te wszystkie przekleństwa wymienione. Powiem, sąd, jaki się wypełni na nich za nieposłuszeństwo. I można powiedzieć, przez wieki jakby gromadził się gniew Boży. Bóg im posłał w niewolę babilońską. Ale to było mało. Nie zrozumieli do końca tego wszystkiego. Później, kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, odrzucili Go. Pan Jezus tam też mówi wcześniej, kiedy patrzę na rozumie, mówię, ileż razy ja chciałem Cię zgromadzić jak kokosz kurczęta. Ileż Pan Bóg razy chciał ogarnąć ich, przyprowadzić do siebie. Nigdy nie chcieli, mieli krnąbrę do serca. Nie byli o ugnijmie, nie chcieli się ugiąć przed Bogiem. I przyszedł dzień odpłaty. I dlaczego też o tym... Tak mówię, że to jest dzień odpłaty i no może ten Bóg jest taki, rysuje się jako Bóg taki właśnie rzeczywiście surowy, bo rzeczywiście jest surowy, jest sprawiedliwy przede wszystkim. I dotknęło to, co miało dotknąć, to co Bóg setki lat wcześniej powiedział, że jeżeli nie będziecie mi posłuszni, Jezue, kiedy im stawiał, co dzisiaj wybieracie, co lud powiedział, nie wybieramy bogów, nie, absolutnie, idziemy za tobą, będziemy wierni, nie byli wierni i oto dzień zapłaty, odpłaty i stało się, Bóg wylał jakby swój gniew. Jest to smutne, jest to tragiczne, ale tak się stało. I będziecie rozproszeni. I ten ostatni werset jest taki, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan. I Jerozolima była zdeptana przez pogan przez chyba 19 stuleci. Dopiero w XX wieku, w 48 roku przestała być deptana. Ileż to było wypraw krzyżowych, chcieli odbić. To było niemożliwe. Przez wszystkie wieki była deptana przez pogan. Aż się dopełnią czasy pogan. Drodzy, tak kiedy przeczytałem ten fragment, nie wiem, takim mocnym się stało, takim jakby sygnałem, aż dopełnią się czasy pogan. Kiedy dopełnią się czasy pogan? Kiedy przestanie być deptana Jerozolima przez pogan. Kiedy Jerozolima wróci do Izraela. Częściowo już jest. Częściowo wróciła. Jeszcze nie cała. A także mało brakuje do tego, aby wróciła w całości. A więc mówimy ostatnio o czasie, który się zbliża. O czasie, który... Że to jest czas ostateczny. Ale nieraz może nawet nie wiem, jak bardzo on jest ostateczny. Jak mało brakuje do tego, aby skończył się ten czas. Jakże mało brakuje. Nie wiemy, ile i nikt z nas... Ale jakże mało brakuje, aby się dopełnił czas pogan. Aby Jerozolima była już tylko Żydów. I teraz... A jeżeli się dopełni ten czas pogan, to co się stanie, jeżeli Bóg zabierze łaskę od pogan? To przyjdzie sąd na pogan. Dlatego, czy jestem chrześcijaninem? Czy jestem wierzący? Warto zadać sobie to pytanie tak dogłębnie. Boże, prześpieguj moje serce, moje myśli, moje życie. Czy czasami nie kroczę rzeczywiście drogą zagłady? Czy czasami w moim życiu jest coś nie tak? Bo nagle... I Żydzi się tego nie spodziewali. Przyszedł jeden, odszedł i był spokój, prawda? Ale przyszli następni i wypełniło się to, co Bóg obiecał. I dzisiaj pozornie żyjemy w czasie spokojnym i wielu ludzi jest uśpionych, nawet chrześcijan jest uśpionych. Myśli sobie i planuje. I być może myśli, jak ten bogaty w objawieniu świętego Jana, zbogaciłem się, cóż mi więcej potrzeba? Warto zastanowić się nad tym, czy nie jestem być może dziś nagi. Czy dziś może nie jestem zaplamiony? Czy moje sumienie, to co Mariusz mówił, czy jest zupełnie spokojne moje sumienie? Czy rozkoszuje się ciszą swojego sumienia? Czy moje sumienie nie obciąża, czy nie oskarża mnie niczym? Bo jeżeli oskarża, jeżeli osądza mnie, moje sumienie, to jest grzech. To nie jest to, że jakieś nieporozumienie. Czy my jako ludzie wierzący też potrafimy pewne rzeczy upraszczać i grzech nazywać, no to jest potknięcie, to jest mój charakter, jestem nerwowy, no czasami żonie odpyskuję i inne rzeczy, prawda? I można by je wymieniać. Czy moje sumienie rzeczywiście jest takie spokojne? Bo jeżeli nie jest spokojne, ten czas się dopełnia. I nie wiemy, jaki to jest czas, ale jest to krótki czas. Być może jest to sygnał, że jest coś się dzieje. I się dzieje. I my możemy, ale nie do końca jeszcze. Ale może nagle przyjść moment i to się wypełni. I skończy się czas dla pogan. I Kościół zostanie zabrany. Ale czy ja będę zabrany? Czy w ogóle powinienem zadawać dzisiaj takie pytanie? Czy ja będę na pewno zabrany, prawda? Czy chcesz tak mówić, że na pewno dzisiaj... Chwała Bogu, jeżeli tak mówisz. Ale jeżeli jesteś dzisiaj tego pewien, to nie zadowól się tym i powiedz, jestem pewny i już nic nie muszę robić. Nie, tym bardziej pilnuj swojej drogi, bo on czyha. Bo ta twoja pewność, jego nie uspokaja. Ta twoja cisza sumienia u niego brzmi, mówię, jak samolot startujący na dopalaczach, więc nikt nie wytrzyma, prawdopodobnie nikt z ludzi. On jest tym zaniepokojony. On tym bardziej będzie chciał Dlatego badajmy swoje serce, swoje życie, jak ono wygląda, jakie jest moje sumienie, jakie jest moje serce, jakie są owoce mojego ducha, czy są, czy może czasami znowu nie ma owoców ciała, czy znowu może się grzech nie wkradł. Dałby Bóg, abyśmy sprawdzali nasze serca, abyśmy się pytali Boga, abyśmy prosili Boga, aby przeszpiegował nasze serce, aby Bóg wskazał na nasze ciemne jeszcze strony, aby je rozjaśnił, abym to wyrzucił, aby moje rzeczywiście sumienie było spokojne i abym dbał, żeby jutro i pojutrze, i za tydzień, za miesiąc nie zanieczyścić nic swojego sumienia, aby dalej ono było spokojne. A wtedy rzeczywiście, kiedy przyjdzie Pan, to za nas zabierze. I to jest piękne, że czas pogan się kończy. Czas pogan się kończy. Być może żyjemy w tym pięknym takim okresie. Nie wiem, jeżeli to jest prawdą, tak mówię, jeżeli, to pomyślmy sobie przez chwilę, w jakim wspaniałym okresie my żyjemy. Świat, ludzie, od Adama jest około 6 tysięcy lat i to było od 6 tysięcy lat mówione, że taki czas przyjdzie. 6 tysięcy lat, ile pokoleń. A jeżeli my jesteśmy tym pokoleniem, które to doczeka, kiedy to się wszystko skończy, w jakim błogosławionym czasie my żyjemy, prorocy, apostołowie pragnęli w tej chwili. Nie zmarnujmy tego, nie zmarnujmy, dłużmy wszelkich starań, aby być czystym, aby być nienaganym, aby być nienaganym. Jeszcze taki jeden fragment właśnie, pierwszy z Piotra, który właśnie też mówi o tym, że żeby się nie zadowolić czasami swoim stanem. Pierwszy list Piotra, 4:18. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzeszny gdzieś się znajdą. Jeśli niesprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to gdzież oni się okażą? Dlatego dokładajmy, tym bardziej powiem, dokładajmy wszelkich starań, aby być czystymi, aby być dobrym bratem, dobrym mężem, dobrym pastorem, dobrą siostrą, dobrą matką, dobrym dzieckiem, przykładnym dzieckiem, tak jak mówi Słowo Boże. Nie zadowalimy się tym, że może ktoś mówi, jesteś, ale patrzmy, co Bóg mówi. Czy jestem dobry? Czy jestem dobrym mężem? Ojcem, bratem, siostrą. Amen.
Chyba Pan Bóg nie będzie. Ta pieśń prócz liści nic. Trzecia zwrotka. Prócz liści nic i wstyd i strach. Tak szybko życie mknie. Zburzyłeś szczęścia swojego gmach i będziesz wieczność spędzać w łzach. Gdzież korzyść? Pytam się. Prócz liści nic. To jest takie słowa, takie bardzo do zastanawiania się. Kiedy nie będzie owocu, tylko same liście, to naprawdę, kiedy staniemy przed Bogiem, tylko będzie wstyd i strach. Wstyd i strach. A życie szybko mknie. Warto się zastanowić nad swoim życiem. Czy jestem chrześcijaninem, czy tylko z nazwy? Czy jestem tym chrześcijaninem, który nie tylko ma liście, ale i pełno owoców? Bo drodzy bracia i siostry, gdzie spędzimy wieczność? Właśnie czy w łzach? Jaka to korzyść będzie dla nas? Żadna. Tylko łzy, płacz, zgrzytanie zębów. I właśnie warto się zastanowić się, jaki jestem chrześcijaninem. Może chcę być dobrym. Może chcę wydawać owoce. Nieraz wydaję, nieraz nie. Nieraz się potknę, nieraz jestem zwycięzcą. Ale ja tak nie tak często mówię, to jest Teresce, kiedy człowiek ma tą iskierkę życia dla Boga, żyć tym życiem czystym, to Bóg będzie pomału prowadził. Na tyle, ile masz poznania, na tyle masz sił, Bóg będzie prowadził. Jeżeli kiedyś ma się tą iskierkę, tą taką, że chcę żyć, jednak chcę żyć, no mimo że nie wychodzi mi, ale chcę żyć. Bóg to na to też patrzy. I wierzę, że w każdym z nas jest ta iskierka, aby żyć Bogu na chwałę. Aby żyć tak, aby nie być samym tym drzewem pełno liści, tylko też i te owoce, żeby były. Bo chcemy spędzić wieczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chcemy zasiąść na weselu barankowym. Chcemy. Nie chcemy spędzić wieczności w łzach. Ale póki czas łaski trwa, to jest bracia i siostry, musimy wydawać owoce. Musimy się starać wydawać owoce. Apostoł Piotr mówi, dokładajcie wszelkich starań, aby waszą wiarę umocnić. Umocnić w cnoty naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tego mamy, drodzy bracia i siostry, dążyć. Aby wydawać owoce. Abyśmy spędzili tą wieczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To, co tutaj Krzysztof czytał w Koryntian, to takie pomyślałem sobie, to jest tak. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Ten zapłatę odbierze. Każdy z nas wie, jaką zapłatę odbierze ten, którego to dzieło nie zostanie spalone. Ta odpłata to jest wieczne życie naszym Panem Jezusem Chrystusem. Takie myśli przyszły. To często tak w bajkach to było, że kiedy chciał król wydać swoją córkę za mąż, to organizował różne turnieje, aby najlepszy mógł właśnie pojąć jego córkę. I organizował właśnie takie turnieje, gdzie się zjeżdżało wielu książąt, wielu innych, którzy chcieliby po prostu ożenić się właśnie z tą księżniczką. I się zjeżdżali i co tam było? Tam po prostu ostro było. Każdy chciał tą zapłatę wziąć. Wziąć i mieć żonę księżniczkę. I nawet jeszcze pół królestwa. To, tak powiem, warto było się tłuc o co, bo było o co. I się tak tukli, aż tylko jeden mógł to wziąć. Tylko jeden. Wszyscy może te siły dokładali starań, aby to osiągnąć. Ale tylko jeden. I tak sobie pomyślałem, jak jest teraz. Bóg kiedyś nie zorganizuje ludzi wierzących przed sobą i tylko będzie wybierał tych najlepszych. To już będzie koniec czasu. Tam już żadnej siły nie będzie potrzeba. Żadnych zmagań, żadnego wysiłku. Ale teraz, póki czas łaski mamy od Boga, to mamy tu bojować. Teraz. Czas boju mamy teraz. Teraz musimy się przygotowywać. Walczyć z grzechem, z ciałem, z podejrzliwościami cielesnymi, z pokusami. Bo później będzie za późno. Bóg takiego czegoś nie będzie organizował. Że wyrywać tylko najlepszych. Z najlepszych może. Ale teraz mamy, drodzy bracia i siostry, budować na naszym Panu Jezusie Chrystusie i tych drogocennych kamieni. Ze złota, srebra. I teraz mamy dokładać do wszelkich starań, aby ten dobry wiary toczyć i być zwycięzcą. A tak, czy opłaca się ten dobry wiary toczyć? Czy opłaca się dokładać tych wszelkich sił, starań, zapraszać się samego siebie? Co to za zapłata jest? Odpowiedź jest prosta, zapłata jest wielka. Bo chodzi o życie wieczne. Chodzi o życie z Bogiem. Mi się zawsze takie słowa mi zawsze na myśl przychodzą, te wesele barankowe, to coś będzie wspaniałego. To coś będzie, co Bóg przygotował, to coś, co naprawdę nie mogę sobie z tego wyobrazić, jak to tam będzie. Pan Jezus Chrystus będzie usługiwał. Tam zasiąść na tym wesele barankowym. Drodzy bracia, i warto dokładać tych wszelkich starań, aby być zwycięzcą. Póki czas łaski jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Są różne okoliczności w naszym życiu. Różne zdarzenia. I tu też się okazuje nasza wiara, nasze ufanie Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest takie, że zawodzimy nieraz, zawiedziemy Boga. Nieraz jednak nie wykonujemy woli Bożej, ale swoją nieraz wolę. Ale kiedy wykonujemy swoją wolę, to kiedy mamy takie wyczulone sumienie, to te sumienie na nie pozwoli tak żyć według swojej woli. Ale będziemy chcieli to naprawić, będziemy chcieli, aby nasze sumienie było zaspokojone, spokojne, jak to Mariusz mówił. I do pierwszej siostry, naprawdę póki czas łaski mamy, warto wydawać owoce Ducha Świętego. Warto dokładać wszelkich starań, aby być przygotowany, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus po swój Kościół. Abyśmy byli w tej oblubienicy przygotowanej, gdzie oczekuje swojego oblubieńca, kiedy oczekuje swojego Pana. I czas, jak Piotr mówił, jest czas bliski. Żyjemy w takim pokoleniu, że naprawdę trzeba się spodziewać przyjścia Pańskiego. Mamy tak żyć, tak powiem, jak to by miało być dzisiaj przyjście Pańskie. I warto się zastanowić też, jakim chrześcijaninem jestem właśnie. Jakby Jezus Chrystus przyszedł teraz, gdzie bym był? Czy bym odebrał tą zapłatę? Czy jednak by były te łzy? Ale myślę, że każdy z nas chce żyć z Panem. Chce żyć i być mu wiernym, być mu posłusznym i chce być przygotowanym. I daje się potem obróbkę. Dziękuję Bogu za Jego słowo, za Jego napomnienie, gdzie mi napomina osobiście, aby budować te drogocenne kamieni, abym dokładał wszelkich starań, aby wykonywać wolę Bożą, aby był wierny Bogu, mimo co przyjdzie, bo zapłata jest wielka. Jeszcze z jednego miejsca o tym tylko przeczytać, to jest pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział drugi, 11-12 wiersz. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojcze dzieci swoje, napominaliśmy, je zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. To jest właśnie takie mocne słowa. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojcze dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, aby prowadzić życie godne Boga. Takie są dla mnie, takie mocne słowa, że mam prowadzić życie godne Boga, bo powołuje nas do swego królestwa i chwały. To zobaczcie, siostry, naprawdę, abyśmy tak chcieli, tak pragnęli w swoim sercu żyć godnie Boga, bo Jemu to się należy. On nas powołuje do swojego królestwa, do swojej chwały. I żebyśmy nasze życie było, tak jak tu pisze, godne Boga. I wierzę, że w tym Bóg nam dopomoże i będziemy chcieli i pragnęli nie zasmucać Ducha Świętego, nie zasmucać Boga, ale żyć, jak Jemu się podoba. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu za tyle wspaniałego słowa. Trzeba jeszcze wszystko zapamiętać i ja już zgubiłem chyba z dwa wątki, które tak głęboko przemawiały do mnie, ale jeszcze można posłuchać, co będzie kiedyś. I zapraszam, abyście słuchali tych kazań, które są nagrane, tych nabożeństw naszych, bo naprawdę się przeżywa na nowo nabożeństwo. Na nowo się przeżywa nabożeństwo i na nowo się przeżywa Słowo Boże. Krzysztof mówił na początku o tym, że już nie chce budować sam w niebie, żeby Bóg mu pozwolił tam budować, byle tylko tam być, ale woli, żeby to Pan Jezus, znaczy zgodził się tak, jak w Biblii jest napisane. Pan Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce, mieszkanie. A jak przygotuję, to przyjdę znowu po was. Wezmę was do siebie i będziemy razem. I lepiej się buduje z tych duchowych rzeczy niż z tych ziemskich. Rozumiem, że nie miał na myśli, żeby ktoś chyba nie zrozumiał, że łatwiej jest w ogóle budować duchowy dom niż ziemski. Bo kiedy się buduje ziemski dom, kiedy ktoś buduje ziemski dom, to mówią, tak, no jeśli ma pieniędzy powyżej uszu, to on tam nawet nie myśli, tam zleci komuś i wybudują. Ale jeśli ktoś buduje, wiecie, i uciułał,
to mówimy o takim człowieku, on sam o sobie mówi, jego rodzina tak mówi, bliscy mówią, że wyłączył się na 2, 3, 4 lata w ogóle z życia, jest zaangażowany, jest zaryty w szukaniu, w klejeniu, w zbieraniu pieniędzy, oszczędności, w ciułaniu i tak dalej. Jest to ciężkie, prawda, budować dom. Z rzeczy duchowych, ten duchowy dom jest równie ciężko budować. Jest równie ciężko budować. Nie jest łatwo budować. Nie dlatego, że go trudno tam postawić, trudno może pion. Trudno jest o ten dobry materiał. A domu niebiańskiego, domu w niebie nie można budować z byle czego. Prawda? Słowo Boże mówi, że przyjdzie dzień, który doświadczy każdą budowę. Baczcie, jak ktoś buduje, tak? Przyjdzie dzień sądu i każda robota każdego będzie wypróbowana w ogniu. Jeśli to będzie coś ze słomy, siana, drewna, to co? Spłonie. Nie można budować z byle czego i tu jest trudność. Nie można budować z byle czego tego w niebie. Nie można budować. Trzeba mieć pierwszej klasy. To muszą być naprawdę, tak jak Krzysztof mówił, złoto, srebro, drogie kamienie, klejnoty, klejnoty. Tylko nie myślimy o tych klejnotach, co wiszą ludziom na uszach, ale myślimy o tych klejnotach, które w Jezusie widzieliśmy. Widzieliśmy Jego cnoty, jak to Krzysiu powiedział. To są klejnoty przed Bogiem. Pokora, owoce Ducha Świętego, pokora, łagodność, cichość, wiara, miłość. Te klejnoty, one muszą być pierwszego sortu, że tak powiem. I tu jest ta trudność. I tu jest ta trudność. Powiem, przypomnę może, bo wiem, że zbór raczej słyszał nasz, ale nie wiem, czy Krzysiu słyszał to, jak już jemu powiem o tym, że kiedyś taki gość u nas mówił, że, czy może to było gdzieś napisane, że pastor pewien poszedł do nieba już po swojej śmierci, po całej swojej służbie i spotkał się tam z Jezusem i pyta się, Panie Jezu, gdzie jest mój dom? I Pan Jezus mówi, no idziemy, pokażę Ci. I idą przez to niebo i on widzi przepiękne domy. Piękne domy. I taki pierwszy spotkał, tak mu się spodobał, mówi, to jest chyba w tym. I Pan Jezus mówi, nie, to jeszcze nie jest Twój. Idą dalej, też taki śliczny. Panie Jezu, to jest ten mój dom. A Pan Jezus mówi, nie, to jest tej Twojej siostry, która tam w Twoim zborze, taka staruszka, pamiętasz jej modlitwy. To sobie myśli, jak ona taki dom ma. To mój. I idą, ale stają przed taką lepianką. Pan Jezus mówi, to jest Twój dom. A on, Panie Jezu, patrzy zaszokowany, ale mówi, takie materiały przysłałeś mi tutaj. Nie mogłem lepszego zbudować. To jest taki żartobliwy, wiecie, ale prawda, jakie materiały odkładamy, co skarbimy w niebie, co skarbimy w niebie i dlatego Słowo Boże mówi, żebyśmy skarbili sobie w niebie. To nie znaczy, że my musimy, ale rozumiecie, o co chodzi. Nasze życie musi być pełne owoców. Prócz liści nic. I to pytanie, które Krzysztof tak podkreślił. Gdzie korzyść? Pytam się. Jeśli tylko liście, jeśli nie ma owocu. A żeby był owoc, z kolei powiem, dokończę już tą myśl tylko jeszcze, żeby był owoc, to właśnie ten owoc jest cenny i drogi, kochani. I dlatego łatwo ludziom jest o liście i wielu się zadowala tylko liśćmi, bo jest łatwo o liście. Drzewo okryć się liśćmi, no, bardzo łatwo. Ono tak prawie, że naturalnie okrywa. Natomiast zrodzić owoc i dobry owoc, to już jest trudne. A Jezus Chrystus powiedział tak, że ziarno pszeniczne pozostaje ziarnem i nie wydaje owocu. A jeśli chce wydać owoc, to co? Musi umrzeć. Musi być rzucone do ziemi i umrzeć. A wtedy kiełkuje owoc. I o tym owocu mówi Słowo Boże. Dlatego gdzie korzyść, pytam się, ten autor pyta, jeśli tylko liście masz, a nie masz owocu. Dlaczego nie mamy owocu? Bo nie chcemy umrzeć. Kochani, chcemy, żeby się pojawił owoc, nie wiem, no w naszym tak lekko. Tak jak się liście pojawiają. Chcielibyśmy, żeby się pojawił owoc, tak, mieć nabożeństwo miłe, mieć nabożeństwo rozrywkowe, nie odebrać sobie nic przyjemności, no przychodzić, uwielbiać Boga, radować się, ale nie umrzeć, żeby nic nie umarło. Panie, ja chcę mieć owoc, ale Jezus mówi, nie można inaczej owocu. Ziarno pszeniczne z tym ziarnem zostanie. Jeśli ma wydać owoc, musi być w ziemię wrzucone i umrzeć. I wtedy, i to jest owoc, nie ten owoc, który przy różnych przyjemnościach. I ludzie się łudzą, wiecie, ludzie się łudzą. Zrobili sobie piękne, powiem, uwielbiania, gdzie ci, którzy uwielbiają, wyglądają jak aktorzy, jak aktorki, gdzie można popatrzeć, gdzie można fajnie pośpiewać. I mówią, my mamy w tym wszystkim owoc. Myślą, że w tym, kiedy sobie poskaczą, poradują się i chwalą Boga, to w tym owoc będzie. A owoc przychodzi przez śmierć. A czego śmierć? Mojego ja. Mojego egoizmu, mojego starego człowieka, mojej starej natury. Tej egoistycznej, tej brudnej, tej grzesznej, gdzie jest niecierpliwość, gdzie jest złość, gdzie są plotki, gdzie jest nienawiść, kłamstwo i tak dalej, pycha, miłowanie świata. To jest, i to ma umrzeć. Jak to umrze, to wtedy wejdzie owoc. I dlatego trudno jest o owoc. Kochani, jeśli chcę przynieść owoc, muszę się liczyć z tym, że ja muszę umrzeć dla siebie. Ale Słowo Boże mówi, czyż nie wiecie, że wy wszyscy w śmierć Jezusa, ochrzczeni w Chrystusa, w śmierć Jego jesteście ochrzczeni? Czy nie wiecie, że wy, którzy jesteście ochrzczeni w Chrystusa, umarliście z Nim? Tak, trzeba umrzeć. I oczywiście wydaje się, że to jest korzyść, kiedy pozwalamy sobie tylko na liście, i nie musimy cierpieć. Krzysztof mówił o tym cierpieniu z Jezusem, że wtedy Pan Jezus nas nie wstydzi się nazywać braćmi. Tak ktoś może myśleć, no ale jakie cierpienie w dzisiejszych czasach, w naszym? W Chinach może jest cierpienie. W Związku Radzieckim kiedyś było cierpienie. Ale jakie cierpienie dzisiaj, tu u nas w Polsce? To takie samo, jak miał Paweł, czy Piotr, czy Jakub, czy ktokolwiek. Cierpienie, które wynika z tego, że mówimy naszemu ja, naszej woli nie. A czynimy wolę Ojca. To cierpienie. To cierpienie. Że nie kłócimy się z naszą żoną, tylko mówimy swojej woli, swojemu egoizmowi, swojej porywczości, swojej racji. Mówimy nie, bo to jest moja wola. Mówimy nie, a zachowujemy pokój ze swoją żoną, swojej rodzinie. I to jest wielkie cierpienie. No spróbuj się nie pokłócić. Masz rację, żona ci dokuczyła i spróbuj się nie pokłócić. To będziesz wiedział, co to jest cierpienie. Jak się nie pokłócisz? Jak się pokłócisz, to nie wiesz, co jest cierpienie. Mówisz, kiedy cierpienie? Jakie? Ale my powołani jesteśmy do tego i to musi umrzeć. Gdzież korzyść? Pytam się. Jeśli tylko same liście. W księdze Jeremiasza w 4 rozdziale, najpierw końcówkę tego 4 i początek 5 rozdziału. Księga Jeremiasza. To jest takie, wiecie, do tego pytania, które było podkreślone przez Krzysia, któryśmy w tej pieśni śpiewali. Pytam się, gdzie jest korzyść? Gdzie jest korzyść takiego życia, które tylko liśćmi się chwaliło? I stanęło przed Bogiem, stanąłeś przed Bogiem, miałeś tylko liście, a nie miałeś owocu. I powiem tak innymi słowy, ale w tym samym kontekście zaczyna się ten fragment. Z Księgi Jeremiasza z 4 rozdziału od 30 wiersza i 5 rozdział i kilka wierszy. 30 wiersz z 4 rozdziału. A ty spustoszone, cóż poczniesz? Choćbyś się ubierało w szkarłat, choćbyś się zdobiło złotymi klejnotami, choćbyś swoje oczy rozszerzało barwiczką, na próżno się stroisz. Chcę jeszcze raz podkreślić i zapytać się, gdzie korzyść? Pytam się. Autor tej pieśni mówi. Prócz liści nic. Gdy staniesz przed Bogiem, pytam się, gdzie twoja korzyść? I tutaj też Bóg się pyta, a co poczniesz spustoszone? Co poczniesz ty spustoszone, jeśli już będziesz spustoszony? Cóż poczniesz? Choćbyś się ubierało w szkarłat, coś pięknego, drogiego. Choćbyś się zdobiło złotymi klejnotami. Choćbyś swoje oczy rozszerzało barwiczką. Na próżno się stroisz. Zalotnicy tobą gardzą. Godzą na twoje życie, bo słyszę krzyk jakby rodzącej, jęk jakby rodzącej po raz pierwszy, głos córki syjońskiej, która jęczy, wyciąga swoje dłonie i co krzyczy? Biada mi, moje życie ulega ciosom morderców, tym, dla których się stroiła, tym, dla których ubierała się w szkarłat, nie dla Boga się ubierała w szkarłat. Tym, dla których barwiczką rozszerzało swoje oczy. Tych. Chciała się podobać światu. Tym. I mówi, oni mnie mordują. Czy to jest prawda? Czy możesz powiedzieć, że tak jest i dzisiaj? Zobaczcie, ile... Powiedzcie, która z tych ludzi, z tych pań, które się dzisiaj barwiczką sobie oczy rozszerzają, malują się, plastyczne operacje nie dojadają, kasy mają piękne, na każdym nawet jakimś tam dzienniku ich zdjęcie. Powiedzcie, która z nich jest szczęśliwa. Która znalazła sobie takiego człowieka, który docenia jej piękność i jest jej wierny? Która w naszym mieście, co powiem, ubierała się, przyozdabiała się, jest dzisiaj szczęśliwa? Która zasłużyła tym sobie na to, że ten jej ulubiony, ten jej jedyny, ten zakochany okazał się wierny, jest z nią w doli i niedoli? Rzucił ją jak zużyte coś po 2, 3, 5 latach, 7 latach. Która? Nawet ten świat sobie samemu nie odpłaca dobrem. Ten świat światu nie odpłaca dobrem. Powiem, ten, będąc w tym klimacie tego swojego grzechu, oni sobie nawzajem nie odpłacą. A co myślisz, że tobie jako dziecku Bożemu świat odpłaci dobrem? Kiedy będziesz chciał się przypodobać temu światu, kiedy będziesz chciał się przypodobać, powiem, ludziom tego świata, modzie tego, trendom tego świata, wartościom tego świata, kiedy byś chciał cokolwiek, jak myślisz, świat się odpłaci wiernością? Dokładnie jest tak, jak to jest napisane. Biada mi, moje życie ulega ciosom morderców. Mordują ją. Mordują ją. A ty spustoszone, cóż poczniesz? Cóż poczniesz, choćbyś zdobiło się złotymi klejnotami? Kochani, niech Bóg tak da nasze serca, byśmy nawet nie pomyśleli o tym. Byśmy nawet nie pomyśleli o tym, by stroić się. Nie myślcie teraz tylko o zewnętrznym, bo oczywiście o tym też myślcie, ale by w czymkolwiek podobać się temu światu, by iść ręka w rękę z tym światem. Bo jeśli tak będzie w twoim życiu, to za chwilę ten świat będzie ciebie mordował. Za chwilę ten, którego chcesz zdobyć i przez to, że chcesz go zdobyć, kolegę, może koleżankę w szkole, chcesz się przypodobać, chcesz mieć też to życie, za chwilę ten zacznie ci zadawać ból. Pamiętacie to świadectwo na zjeździe chyba w Zabrzu albo w Lubinie tej dziewczyny, siostry, która powiedziała swoim rodzicom, zostaje w tym mieście, bo zakochała się chłopaku ze świata, a rodzice rozpaczali. Była w liceum i zakochała się i rodzice ubolewali, bo byli, to była rodzina wierząca i płakali. I wreszcie przyszło im się wyprowadzić z tego miasta o połowę Polski dalej. I myśleli, że jak pojedzie z nimi, to się skończy ten dramat w jej życiu. Ale ona powiedziała nie. Ona chciała zostać ze swoim miłym. Z tym, dla którego stroiła się, opuściła Boga, rodzinę zostawiła. Pamiętacie, co ona później powiedziała, co się stało? Jakie piekło weszło? Kiedy tylko rodzice wie, nie trzeba było długo czekać. Jakie piekło przeżywała? On ją prześladował. Ona chciała z nim zerwać. Ona chciała się pozbyć go i nie mogła go się pozbyć. Katował ją. I pamiętam te jej słowa, jak mówi, nie myślcie, mówi do swoich rówieśnic, nie myślcie, że świat może wam cokolwiek dobrego dać. On nie zna dobrego. On umie tylko nienawidzić, krzywdzić, wyzyskiwać, egoistycznie podchodzić. Nie myślcie, że świat wam może cokolwiek dobrego dać. Taki był fajny. Dokładnie, kochani, to jest scenariusz napisany, chwała Bogu, że napisany już dawno. Jeśli cierpisz, to dla swojej głupoty cierpisz. Bo nie czytasz albo nie wierzysz Bożemu scenariuszowi. Nie wierzysz temu, co Bóg powiedział. Bo mówi, co ci pomoże, jeśli jesteś spustoszona? Z moich rzeczy spustoszona, wyzuta z moich rzeczy, pozbyłaś się mnie, pozbyłaś się mojej obecności. Pozbyłaś się Boga, pozbyłaś się bojaźni Bożej, pozbyłaś się Ducha Świętego, pozbyłaś się Słowa Bożego, życia z Bogiem. Co ci to pomoże? Słyszę krzyk jej, biada mi, moje życie ulega ciosom morderców. Tak to się zamieniło. Taki jest scenariusz cały czas. Dlatego jestem wdzięczny Bogu, że Bóg do mnie mówi, zostaw świat, się nawet na niego nie oglądaj. Jak idziesz za mną, to zostaw świat i nawet się nie oglądaj za nim. Jak przyłożyłeś rękę do pługa, to się nawet nie oglądaj wstecz. Wiecie, to mnie nie przeraża, mnie to raduje, że mój Jezus mnie tak odizolował od tego świata. On dokładnie wie, co grozi, powiem, współpraca, co łożą te więzy ze światem. I dlatego mówię, jeśli ktoś przyłoży rękę do pługa, a się wstecz ogląda, to się nie nadaje do Królestwa Bożego. Jezus chce nam, powiem, zaoszczędzić bólu. Chce nam zaoszczędzić bólu, chce nam zaoszczędzić dramatu. Przebiegnijcie, 5 wiersz, rozdział, ulice Jeruzalemu. Rozejrzyjcie się i przekonajcie się i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Zobaczcie, w tym opuszczonym mieście, w tym mieście, które się wycofało, odwróciło od Boga. Powiem, w tym narodzie, który się odwrócił od Boga, na którego przyszła kara, odpłata przyszła. Przyszła zapłata. Piotrek czytał o tym, że przyjdzie czas odpłaty. Zobaczcie, jak Bóg troszczy się o swój lud. Ja pierwszy raz słyszałem o tym pierwszym oblężeniu. Ale wierzę, że tak było, właśnie tak było. Zobaczcie, jak Jezus, żeby ratować swoich, żeby zachować swoich. Jakie rzeczy się dzieją. Przecież to nie jest tak, że ktoś wstanie rano i idzie oblegać Jerozolimę i tam po dwóch dniach wraca. To są przygotowania, to są środki, to są plany. I poszedł z takimi planami, poszedł, żeby zdobyć. I nagle ucieka stamtąd, czy odchodzi stamtąd. Nikt nie wie, tak jak dobrze Piotr powiedział, nikt o tym nie wie. Nie wiedzą, nie znają przyczyn tego, ale Jezus wiedział dlaczego. Ostrzegł swoich. Tak jak Piotr powiedział, to w starym tłumaczeniu, nie wiem jak to jest już jeszcze w nowym, tak jak kokosz zgromadza kurczęta, tak on zgromadza, tak on się troszczy. Nie wiem, nasze dzieci nie znają tego widoku, ale my, nasz rocznik prawie każdy zna, prawda? Widok kury, która woła swoje kury, to jest coś pięknego. Szkoda, że teraz nie ma, bo teraz ich kur nie ma. Ale my pamiętamy, jak tamta kwoka siedziała na gnieździe, a mamusia przynosiła co róż. To jedno, to drugiego kurczaczka, to trzeciego, który się wygluł i taki, jeżeliśmy go suszyli, suszył się taki piękny, takie pióreczka, taki śliczny, taki już, taki cudny. Wiecie, a ona tam dalej musiała siedzieć, aż wszystkie jajka już stracili, jak już tam niektóre były, które się nie wykluły, ale już straciło się nadzieję, to już koniec. A te wtedy były tutaj, one w takim jakimś kartoniku i w kuchni wszystkie były. Ten zapach się pamiętało, bo to zimno, wczesną wiosną. A później wreszcie ten moment, kiedy pozwalało się tym małym kurczaczkom iść do tej kury, jak ona się cieszyła, jak ona tylko ten głos wydała, tak zagdakała. Te kurczaki jak burza, jak sztorm, wszystkie, coś pięknego. Kiedy przychodził wieczór, kiedy przychodził chłód, zaczęły się konie już garnąć, tulić, to ona okrywała, siadała, rozkładała pióreczka i tam tylko czasami główka wystarczała. Tak wszystkie się tam, wszystkie wchodziły. Piękny widok. Jezus tak dba o nas. Naprawdę dba tak o nas. Kiedy chce Ciebie uratować, kiedy planuje Ciebie uratować, ostrzega Cię, to nawet armię odprawi z niczym. Nie wiem, jak on się musiał tłumaczyć. Może mu głowę ścieli za to, że odszedł, a mógł zdobyć Jerozolimę. Ale Jezus dba o swoich. I teraz też dba o swoich. Mówi, przebiegnijcie jeszcze te ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa i kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Jeszcze w tym wszystkim, zobaczcie, bracia i siostry, dzisiaj jest ten czas, to jest końcowy czas faktycznie. To jest czas, może powiem tak, bo można powiedzieć tak, czas ostateczny, a ktoś powie, no bo czas ostateczny to są od Jezusa, ale są od Jezusa, ale my żyjemy nie tylko, że w czasach ostatecznych, my żyjemy przed przyjściem Pańskim, w dniu przyjścia, prawie przed dniem przyjścia Pańskiego. To jest ważne. To jest koniec czasów ostatecznych. I Jezus może przyjść. W każdej chwili. I my oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Tak żyć mamy, jakby miał przyjść dzisiaj. Jeśli ktoś taki jest, kto przestrzega prawa, dzisiaj też świat jest, powiem, pochłonięty sobą, pochłonięty swoim życiem. Ale Bóg dzisiaj tak samo zapytuje. Idź, przebiegnij. Powiem, przebiegnij zbory, przebiegnij chrześcijan. Bo tam też to był zbór. To była Jerozolima. Nie kazał lecieć do świata. Przebiegnij i zobacz, czy ktoś szuka Boga. Zobacz, czy ktoś miłuje Boga. Czy znajdziecie takiego, kto przestrzega prawa. Kto przestrzega mojego prawa, kto przestrzega moich przykazań. Kto szuka prawdy. Kto szuka Chrystusa, a przebaczy mu. I dzisiaj Pan Jezus szuka. Trzeci wiersz mówi, Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Jeśli szukasz prawdy i żyjesz w prawdzie, to Boże oczy będą skierowane na Ciebie. Będą skierowane na Ciebie. Będą skierowane na Ciebie. Jeśli szukasz prawdy, jeśli pragniesz tej prawdy, to oczy Pana będą skierowane na Ciebie. Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu. Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała. Nie chcą się nawrócić. Wiecie, że może być tak? Że nie będziemy czuli bólu? Grzech tak potrafi zatwardzić serce. Takie, powiem, takie stałe odstępstwo, takie ignorowanie Bożych przykazań. Ignorowanie każdego Bożego. Ja nie wiem, jakie, bo możesz powiedzieć, ja nie wiem, jakie ja ignoruję. To się spyta, jakie ignorujesz. Zobacz, czy stoisz w wierze. Jakiekolwiek przykazanie. Jakiekolwiek przykazanie. Ignorowanie sprawia, że już nie czujesz później bólu. Bóg cię smaga, a ty bólu nie czujesz. To jest straszny stan. Bo nie nawrócisz się. Bo się nie nawrócisz. Pomyślałem więc, to przecież prostacy, dlatego głupio postępują, gdyż nie znają drogi Pana, prawa swojego Boga. Pójdę do możnych i pomówię z nimi. Wszak oni znają drogę Pana, prawo swojego Boga, lecz także ci połamali jarzmo i zerwali więzy. Połamali jarzmo i zerwali więzy. Jakie więzy, jakie jarzmo? To Boże jarzmo i Boże więzy. Dzisiaj jest takie przekonanie, że tak, świat to więzy, grzech to oczywiście jarzmo. Narkomania, alkoholizm to straszne jarzmo, z którego nikt nie może uleczyć, tylko Bóg może zerwać. Oczywiście i Jezus Chrystus może zerwać jarzmo grzechu. Ale ludzie wychodzą z tego jarzma, jeśli wychodzą i mówią, nie ma już żadnego jarzma. I żyją jak chcą. I to jest błąd. I to jest okropne. Bo Jezus mówi, weźcie moje jarzmo. Weźcie moje jarzmo. A ludzie połamali te jarzma. Mówią, nie ma jarzma. Jest jarzmo. Miłe i wdzięczne. Chwała Bogu za to, że miłe i wdzięczne. Kto z was, to czyni wolę Bożą, mówi, to jest niedobre jarzmo. Czy jest coś taki? Co czyni wolę Ojca i mówi, niedobre jest to jarzmo. Kochani, wiecie, kto mówi, że to jest niedobre jarzmo? Ten, kto nie zaczął czynić woli Ojca. Pan Jezus powiedział, zacznijcie czynić wolę moją, a poznacie, czy to jest z Boga. Wiecie, kto mówi, to nie jest z Boga? Ten, kto nie zaczął czynić. On mówi, to nie jest z Boga, to nie może być, nie, to jest zakon. Ale ten, kto wszedł w ten Boży zakon, on mówi, to jest dobre. Powiem, jeśli dzisiaj słyszysz krytykę z ust, ja nie mówię świata, ale chrześcijan albo pseudochrześcijan, jeśli krytykują cię za to czy za tamto, to wiedz, to jest tak, że oni nie zaczęli tego czynić. I dlatego dla nich to jest niedobre. Ten, kto nie zaczął czynić, on mówi, to jest niedobre. Ale ten, kto zaczął to czynić, to mówi, to jest dobre. To jest wspaniałe. A dlaczego jest wspaniałe? Bo przynosi pokój, prawda? Bo przynosi radość. Bo przynosi obecność Bożą. Bóg pociesza. Chrystus jest bliski. Czujesz Jego obecność. czujesz Jego obecność. Dlatego dla kogoś, kto z nabożeństwa nic nie wynosi, nabożeństwo jest naprawdę straszne i nudne. I kiedy się skończy. Ale dlatego, kto słucha Bożego Słowa, kto żyje z Jezusem, jest przelacznikiem nie wiadomo kiedy. Tak? Bo on wszedł w to, on zaczął. A dlatego wtedy mówi, to jest za długie. Ale za nudne. Pieśni za nudne, kazania za długie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Nie żyje z Chrystusem. A ten, kto wszedł w to jarzmo, Boże jarzmo, ono jest naprawdę miłe i lekkie. I chwała Bogu, że Bóg przekonał nas do tego, że warto w zamian za to, co porzucone, to jarzmo niewoli. Tak, tam to było jarzmo niewoli. Jarzmo śmierci, jarzmo grzechu. Jezus je zerwał. Zerwał łańcuchy i mówi, weź moje jarzmo na siebie i ucz się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Piękne jarzmo. Jeśli mąż nosi takie jarzmo, jak dobrze jest jego żonie z nim. Kiedy żona nosi takie jarzmo cicha i pokornego serca, jak dobrze mężowi z taką żoną. Absolutnie nie musi mieć pięknej. I bogatej. Jak mu dobrze. Jak dobrze dzieciom, jak są błogosławieni, kiedy rodzice niosą jarzmo cichy i pokornego serca. Jaki to jest wspaniały dom. Prawdziwa taka oaza w świecie, który tylko nienawiść sieje i nienawiścią żyje. Niech Bóg nam dopomoże trwać przy Nim i niech będzie chwała Panu Bogu, że nie opuszcza nawet w opuszczonym, wydawałoby się mieście, nawet w rozbitym mieście, nawet w pokonanym mieście. Nieraz spotykam się z ludźmi, którzy mówią, mój zbór jest taki czy taki, powiem, mój zbór, nie mam w zborze tego. Nieraz może zbór być takim rozbitym miastem. Ale Jezus mówi, przebiegnijcie się tam przez te ulice. Przebiegnij się przez te ulice i zobacz, czy jest ktoś, kto miłuje Boga. Odpuszczę mu. Pobłogosławię go. Przebiegnij się nawet po tym rozbitym, rozproszonym mieście i zobacz, czy jest ktoś, kto miłuje Boga, kto szuka Boga, kto kocha Boga. Jeszcze jeden wiersz, bardzo dobrze znany, ale gdyż Pan wodzi oczyma z drugiej księgi Kronik. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi. Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi. Wodzi oczyma swymi po całej ziemi. Niedawno zginął w naszym rejonie, tutaj gdzieś w Słupskim, dziecko zginęło, 7 lat, chłopczyk. Pojechał rowerkiem za swoim pieskiem. O 1:00 wyjechał. O 4:00 miał wrócić, o 4:00 już jest ciemno. I matka zadzwoniła, rodzice zadzwonili i szukali tego dzieciaczka, tego synka, chłopczyka. Szukało wojsko, szukała policja, szukali mieszkańcy. Helikopter latał z termo czymś tam. Wodzili, tak chcieli znaleźć. Tak im zależało na tym, żeby znaleźć to dziecko. Wodzili, wiecie, na drugi dzień przyszła wiadomość, nie wiem o której godzinie, znaleźli go gdzieś 8 czy 7 kilometrów od tego, gdzieś tam przy torach, Bidulek przespał całą noc, gdzieś poza tym, no i zdrowy i jaka wielka, ale wodzili, szukali tak pilnie. O Jezusie, o Bogu jest napisane, że Bóg wodzi oczyma swoimi po całej ziemi. Co go tak tam interesuje? Kogo szuka? Jak myślicie? Aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Chwała Bogu, znajdzie Ciebie, jeśli jesteś szczerego serca i chcesz być przy Nim, znajdzie Cię Bóg. To jest coś lepszego niż termowizjer. Ten helikopter musiał polecieć, odlecieć, bo nie wiem, niski pułap chmur, czy coś tam, nie wiem. Musieli przerwać. Bogu nic nie przeszkodzi. Widzi Ciebie. Jest blisko Ciebie. Chwała Bogu za to. I trzymajmy się my Pana Jezusa. Amen.